Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego października wita Państwa Krzysztof Bronk, papieska audiencja dla biskupów z Australii, watykańska reakcja na śmierć Muammara Kaddafiego, a także przesłanie stolicy apostolskiej do hinduistów na temat wolności religijnej, to tylko niektóre z aktualności watykańskich, które wypełnią niemal cały nasz program. Na zakończenie powiemy o bojkotowaniu aborcji przez niemal wszystkich włoskich lekarzy. Zapraszamy.
Dwa niedawne wydarzenia z życia Kościoła w Australii przypomniał papież, przyjmując biskupów przybyłych stamtąd z wizytą ad limina apostolorum. Jedno z nich to Światowy Dzień Młodzieży przed 3 laty w Sydney. Ojciec Święty odnotował z radością, że przyczynił się on także do wzbudzenia wielu powołań kapłańskich i zakonnych. Drugim z wydarzeń przez niego wspomnianych była ubiegłoroczna kanonizacja pierwszej australijskiej świętej Mary McKillop. Benedykt XVI wskazał, że życie tej zakonnicy oddanej wychowaniu może być dziś natchnieniem dla katolików Australii w dziele nowej ewangelizacji. Podkreślił, że wszyscy członkowie Kościoła wymagają formacji w wierze, począwszy od katechizacji dzieci i wychowania religijnego w szkołach katolickich, po katechezę dorosłych oraz formację stałą księży i osób zakonnych. W świecie ulegającym sekularyzacji trzeba pogłębiać życie duchowe.
It is urgent to ensure.
Pilnie trzeba zapewnić, aby wszyscy powierzeni waszej pieczy rozumieli swą katolicką wiarę, trzymali się jej i świadomie, ochoczo proponowali ją innym. W ten sposób wy, wasi księża i wierni, będziecie zdawać sprawę ze swej wiary słowem i przykładem, które będą przekonujące i atrakcyjne. Ludzie dobrej woli, widząc wasze świadectwo, w sposób naturalny odpowiedzą na prawdę, dobro i nadzieję, jakie ucieleśniacie. Prawdą jest, że wasza pasterska służba stała się cięższa z powodu grzechów i błędów popełnionych kiedyś przez innych, w tym niestety także przez pewnych księży i osoby zakonne. Wam jednak przypada teraz zadanie dalszego naprawiania błędów przeszłości uczciwie i otwarcie, aby pokornie i zdecydowanie budować lepszą przyszłość dla wszystkich, które one dotknęły. Zachęcam was zatem, byście wraz z waszym duchowieństwem byli pasterzami dusz, gotowymi zawsze dawać z siebie jak najwięcej, troszcząc się w miłości i prawdzie o sumienia powierzonych wam wiernych. Starajcie się zachowywać ich w świętości, nauczać ich z pokorą i nienagannie prowadzić drogami wiary katolickiej.
Papież zachęcił też do troski o liturgię i jej przygotowanie, zarówno katechetyczne, jak muzyczne. Nawiązał przy tym do wchodzącego w użycie nowego angielskiego tłumaczenia mszału rzymskiego. Jest ono owocem współpracy stolicy apostolskiej z biskupami i ekspertami ze wszystkich krajów angielskojęzycznych.
Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie dla Libii początkiem nowej przyszłości. Tak na wiadomość o śmierci Muammara Kaddafiego zareagował nuncjusz apostolski w Libii, arcybiskup Tommaso Caputo. Zaznaczył on jednak, że każda śmierć jest wydarzeniem tragicznym i jako taka zasługuje na szacunek.
Di fronte alla morte di un uomo debbono sempre prevalere.
W obliczu śmierci człowieka zawsze powinny brać nas górę uczucia chrześcijańskiej litości. Nie można się zatem radować ze śmierci pułkownika Kaddafiego. Wpisuje się ona w kontekst długiego konfliktu, w którym zginęło wiele osób. W takiej chwili musi zwyciężyć we wszystkich szczera wola rozpoczęcia nowej epoki pod znakiem zgody społecznej. Warunkiem odbudowy państwa jest pojednanie narodowe, dążenie do sprawiedliwości społecznej i poszanowanie każdej osoby. Przez ostatnie 4 lata jako nuncjusz mogłem dobrze poznać Libijczyków. Wiem, że w swym sercu pragną pokoju i zgody, a to oczywiście pozwala nam mieć nadzieję na pomyślną przyszłość.
Według ostatnich doniesień były dyktator Libii został zabity dziś w południe w Sercie w czasie ataku sił Narodowej Rady Libijskiej. O zjednoczenie sił na rzecz zapewnienia wolności religijnej na świecie apeluje Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Przypomina ona, że kiedy łamana jest wolność religijna, wówczas także wszystkie inne prawa człowieka są zagrożone. Czytamy o tym w dorocznym watykańskim przesłaniu na hinduistyczne święto Diwali. Dokument nosi tytuł Chrześcijanie i hinduiści wspólnie w obronie wolności religijnej.
Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zauważa, że wciąż w wielu miejscach ludzie cierpią i są prześladowani z powodu swych przekonań. Wolność religijna jest odpowiedzią na konflikty, które w wielu zakątkach świata mają podłoże religijne, czytamy w przesłaniu. Przypomniano w nim także, że prawdziwa wolność to nie tylko szacunek dla innych, ale także prawo do zmiany wyznawanej religii.
Diwali popularnie nazywane jest świętem światła i symbolizuje powrót dobra na świat, mówi pracująca od ćwierć wieku w Indiach dr Helena Pys z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Hinduiści to święto uważają za najważniejsze. Jest to związane z mitologią. Ich bóg Ram po zwyciężeniu swojego przyrodniego brata Rawana, to było takie ucieleśnienie zła, po długim wygnaniu wieloletnim wraca właśnie, żeby objąć tron, wraca do Ayodhi, a jego wierni przyjaciele wychodzą, żeby przywitać go ze światłami. I dlatego to święto nazywa się świętem światła. Rzeczywiście wszędzie będą światła. Cała India będzie rozświetlona światłem naturalnym w postaci małych ogieńków, takich jak u nas na przykład na cmentarzach się pali, ale też i dużych, rozmaitych zniczy i ognisk. Bo to właśnie znamionuje, że czekamy na powrót tego dobra, które przez wiele lat było wygnane z naszego kraju. Rawan, ten przyrodni brat, który objął tron na wiele lat i dygnął swojego brata Rama, to ucieleśnienie zła, został zwyciężony 3 tygodnie temu. Było to jakby równoległe święto przygotowujące Diwali, Dasera. Wtedy jest takie symboliczne palenie tego niedobrego Rawana i to już odbyło się. Teraz 26 października będzie już właściwe święto Diwali, ale przygotowania do niego też trwają jakiś czas. Jednocześnie jest to święto takich pierwszych plonów, bo po porze deszczowej, kiedy sadzimy tutaj ryż, to pierwsze zbiory, no tak trochę jak pierwociny w naszym rozumieniu chrześcijańskim, są ofiarowywane Bogom tutaj i tego dnia właśnie jemy po raz pierwszy posiłek z nowego ryżu. Przygotowanie też trochę przypomina jakby nasze przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że ludzie uważają, że pozbyć się zła, brudu, wszystkiego, co jakoś nas dzieli od dobra, to znaczy też wyczyścić domy, posprzątać wszystkie zakamarki, pozbyć się rzeczy starych, często na stos idą, są palone, nawet i stare meble, a jednocześnie przygotować wszystko na przyjście tego Boga Rama. My tutaj, chrześcijanie, też staramy się razem z naszymi braćmi hinduistami to święto obchodzić. Dla nas tym światłem najważniejszym to jest Jezus Chrystus. Rzeczywiście tego dnia też sprawowana jest najczęściej bardzo uroczysta liturgia ku czci Chrystusa Światła.
W watykańskim przesłaniu na święto Diwali przypomniano, że w tym roku przypada ono 26 października, czyli na dzień przed pielgrzymką Benedykta XVI i przedstawicieli różnych religii do Asyżu. Upamiętnia ona spotkanie sprzed ćwierć wieku zwołane przez Jana Pawła II po to, by wspólnie budować pokój i harmonię na świecie.
Dobrym i wiernym kapłanem nazwano w watykańskim przesłaniu kondolencyjnym zamordowanego na Filipinach księdza Fausto Tentorio. W imieniu papieża specjalny telegram wystosował kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Przypomina w nim świadectwo włoskiego misjonarza, który niestrudzenie i odważnie służył przez wiele lat filipińskiemu ludowi. Ojciec Święty wzywa też do rezygnacji z przemocy oraz do budowania sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa, gdzie wszyscy żyliby razem w harmonii, czytamy w watykańskim dokumencie.
Pracujący na wyspie Mindanao ksiądz Fausto Tentorio zginął przed 3 dniami w miejscowości Arakan, zastrzelony przez niezidentyfikowanego zamachowca. Przyczyną zabójstwa było prawdopodobnie społeczne zaangażowanie duchownego należącego do Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych. Uroczystości żałobne odbędą się w przyszłym tygodniu.
Aby na świecie mogło dojść do rozbrojenia w relacjach między państwami, musi zapanować nowa atmosfera, w której będzie mniej lęku, a więcej wzajemnego zaufania, powiedział na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Francis Czulikat przedstawił stanowisko Watykanu na temat rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Watykański dyplomata przypomniał, że światowe wydatki na zbrojenia stale rosną. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 1 630 000 000 000 dolarów, czyli 60 miliardów więcej niż rok wcześniej, a 500 000 000 więcej niż przed dekadą. Arcybiskup Czulikat przyznał, że w obecnej sytuacji nie widać szans na odwrócenie tej tendencji. Dodatkowym problemem jest nielegalny handel bronią. Poważne zaniedbania na tym polu przyczyniają się nie tylko do nasilenia konfliktów lokalnych, ale również powstrzymują rozwój ubogich regionów świata. Nikłymi oznakami nadziei na polu rozbrojenia jest dziś jedynie realna redukcja strategiczna broni nuklearnej. Warunkiem kolejnych sukcesów w tej dziedzinie jest jasna i zdecydowana wola polityczna. Zdaniem watykańskiego dyplomaty awaria elektrowni atomowej w Fukushimie powinna skłonić świat do poważnej refleksji nad zasadnością korzystania z energii jądrowej zarówno dla celów militarnych, jak i cywilnych.
Watykański dyplomata poinformował też przedstawicieli innych krajów o międzyreligijnym spotkaniu w Asyżu. Ma ono pokazać światu, że religie nie są zarzewiem konfliktów, lecz czynnikiem sprzyjającym pokojowi, podkreślił hinduski hierarcha.
Arcybiskup Czulikat wziął też udział w innej debacie Zgromadzenia Ogólnego, która dotyczyła globalizacji i współzależności. Globalizacja umożliwiła rozwój inwestycji i handlu, jednocześnie jednak osłabiła wiele krajów, zwłaszcza te najmniej rozwinięte, które nie są w stanie korzystać z pozytywnych aspektów globalizacji, powiedział na forum ONZ przedstawiciel Watykanu. W swym wystąpieniu wiele uwagi poświęcił negatywnym konsekwencjom globalizacji. Zaliczył do nich światowy kryzys finansowy, który wstrząsnął gospodarkami, rządami i rodzinami na całym świecie, przyczynił się do wzrostu bezrobocia oraz pogłębienia nierówności społecznych. W tym względzie stanowisko Stolicy Apostolskiej zgadza się z raportem przedstawionym na ten temat przez sekretarza generalnego ONZ, oświadczył hinduski hierarcha.
Arcybiskup Czulikat podkreślił również, że Stolica Apostolska nie zamierza przedstawiać gotowych rozwiązań aktualnego kryzysu. Chce jedynie przypomnieć, że globalizacja musi uwzględniać podstawowe zasady etyczne, w tym poszanowanie godności każdego człowieka oraz wymóg sprawiedliwości w każdej transakcji. Watykański dyplomata zauważył, że ostrzeżeniem dla świata powinna być tak zwana arabska wiosna. Pokazała ona, że brak równych szans rozwoju narusza tkankę społeczną i ogólnoświatową stabilizację, powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego stały obserwator Stolicy Apostolskiej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Szkoła miejscem nadziei dla praw człowieka. Pod takim hasłem w Saragosie trwa 17. Światowy Kongres Wychowania Katolickiego. Bierze w nim udział ponad 700 osób ze 104 krajów. Wykład inauguracyjny wygłosił kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.
Watykański dostojnik wezwał państwa, aby finansowały szkoły katolickie podobne jak inne ośrodki, gwarantując w ten sposób rodzicom wolność wyboru. Kardynał Grocholewski podkreślił, że Benedykt XVI stanowczo broni prawa do życia i do wolności religijnej jako wartości, które nie podlegają negocjacjom. Nie wystarczy, aby państwo dało pozwolenie na różne ośrodki edukacyjne, których domagają się rodzice. Jest rzeczą konieczną, aby te ośrodki były finansowane ze środków publicznych, tak jak inne, ponieważ w przeciwnym wypadku niektórzy rodzice będą dyskryminowani podczas wyboru szkoły. Katoliccy politycy i ustawodawcy powinni czuć się wezwani przez papieskie nauczanie, aby popierać ustawy, które czerpią swoją inspirację w wartościach wypływających z wychowania chrześcijańskiego, podkreślił prefekt Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Uczestnicy z ponad 100 krajów świata debatują nad sposobami obrony praw człowieka oraz wartości moralnych i etycznych w edukacji. Celem spotkania jest rodzenie nadziei oraz otwieranie nowych horyzontów na przyszłość. Kongres zakończy się 21 października. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Do budowania inteligentnych sieci wypełnionych Duchem Świętym wezwał arcybiskup Claudio Maria Celli uczestników kontynentalnego spotkania nowych mediów w Santiago de Chile. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu był gościem drugiego kongresu sieci informatycznej Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Zgromadził on około 200 osób z różnych krajów zaangażowanych w ten medialno-duszpasterski projekt.
Występując na forum kongresu RIAL, włoski duchowny zwrócił uwagę, że taka współpraca to nie tylko komunikacja, ale również więź kościelna. Jeśli Kościół nie jest komunikacją, nie jest Kościołem, stwierdził arcybiskup Celli, dodając, że nie chodzi o realizowanie jakiejś ideologii, ale o bycie uczniami Jezusa Chrystusa. Niczego nie sprzedajemy ani nie reklamujemy, ale dajemy poznać, kim jesteśmy wobec mieszkańców tego cyfrowego kontynentu, oznajmił przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Wyjaśnił przy tym, że obecnie największym wyzwaniem dla obecności Kościoła w wirtualnej przestrzeni jest język, dzięki któremu można trafić do serca współczesnego człowieka.
Za 5 lat we Włoszech aborcja może zniknąć na dobre. Bynajmniej nie dlatego, że zmieni się prawo, czy nie będzie chętnych do usunięcia ciąży, lecz z powodu braku ginekologów, którzy są gotowi uczestniczyć w zabijaniu nienarodzonego dziecka. Już dziś odmawia tego 71% z nich, powołując się na prawo do sprzeciwu sumienia. W rzeczywistości wszystkie aborcje we Włoszech, około 115 tysięcy rocznie, to dzieło 150 lekarzy. Już niebawem będzie ich jeszcze mniej, bo większości są już w podeszłym wieku. Nowe pokolenia ginekologów niemal w całości odmawiają udziału w aborcji. Większości ze względów etycznych. Niektórzy z wyrachowania, aby z konieczności nie stali się specjalistami tylko od aborcji. W wielu szpitalach, nawet w całych regionach, zwłaszcza na południu Włoch, oddziały aborcyjne są już zamknięte z powodu braku personelu. To samo dotyczy również akademii medycznych, w których nikt nie chce już uczyć przyszłych ginekologów, jak dokonywać aborcji. Z konieczności uczymy się jedni od drugich metodą empiryczną, przyznaje dr Silvana Agatone. Najtrudniej jest dziś we Włoszech przeprowadzić tak zwaną aborcję terapeutyczną. Od 1981 roku włoskie prawo pozwala zabić dziecko aż do 8 miesiąca ciąży, jeśli zagraża ono zdrowiu matki bądź płód nie rozwija się w sposób prawidłowy. Ze względu na rozwój badań prenatalnych z roku za rok rośnie zapotrzebowanie na tego typu zabiegi. Dziś stanowią 3% wszystkich aborcji. Są jednak szczególnie brutalne, w związku z czym bardzo trudno jest znaleźć lekarzy, którzy chcieliby wziąć w tym udział. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia Ginekologów Katolickich w kwestii aborcji terapeutycznych istnieje wiele niedomówień. Lekarze i naukowcy zatajają przed rodzicami groźbę depresji poaborcyjnych i innych negatywnych konsekwencji. W klinice Gemelli wybraliśmy inną drogę, podkreśla dr Giuseppe Noia. Istnieje tu specjalne hospicjum dla niemowląt, w którym rodzice towarzyszą dziecku aż do śmierci. Oni też cierpią, ale potem są w stanie rozpocząć na nowo, dodaje dr Noia. Sytuacja ginekologów aborcjonistów we Włoszech jest na tyle trudna, że założyli nawet specjalne stowarzyszenie. Jutro w Rzymie odbędzie się ich pierwszy kongres. Jak zapowiadają, będą bić na alarm i żalić się nad sobą, bo w społeczności lekarskiej nie cieszą się należytym uznaniem. Więcej stygmatyzuje się ich za to, co robią. Najgorsze jest jednak to, że ich profesja jest zagrożona wyginięciem. Dziś zostało nas już tylko 150, za 5 lat wielu z nas będzie już na emeryturze i we Włoszech nie będzie można dokonać aborcji. Żali się dr Silvana Agatone, przewodnicząca Włoskiego Stowarzyszenia Ginekologów Aborcjonistów. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.